Let's go.
Tylko, witam was wszystkich serdecznie. Zaczynamy 10. w sumie jubileuszowy odcinek celnie z dystansu. Stwierdziliśmy z Aaronem, że nie ma lepszego momentu, żeby zacząć nagrywać jak 2 dni przed startem nowego sezonu NBA. Witaj Aaron, cześć serdecznie.
Cześć. Fajnie, że się widzimy. Tęskniłem, więc dawaj pytania, dawaj tematy i robimy.
Testujemy dzisiaj trochę nowy sposób, dużo szybszy, bezpośrednio nagrywamy ze Skype'a, mam nadzieję, że to się odbędzie bez jakiejś dużej utraty jakości. Jak tak, to na pewno będzie się szybciej i częściej dawało nagrywać kolejne odcinki, więc miejmy nadzieję, że tak będzie spoko.
Tak, będziemy robić tego więcej, wiemy, że nie jesteście tu dla jakości.
Dla naszej jakości, a nie dla jakości wideo.
Ale nie dla jakości obrazu. O, dobrze, poprawiasz od razu, bo tutaj mamy teraz na live. Teraz wszystko na live.
No, dokładnie. No dobra, to słuchaj, Aaron, zaczynamy. Tematów mamy kilka, bo działo się sporo, więc jest o czym gadać. Powiedz mi tak, szalony był off-season, nikt się chyba tego nie spodziewał, wszyscy myśleli, że będzie mało wolnych agentów, że niewiele będzie się działo i tyle, ale z racji tego, chyba że był taki krótki, no to po prostu był taki młyn przez kilka dni, że już ciężko było ogarnąć w którymś momencie, kto gdzie będzie grał. Niektórzy, tak jak Danny Green, po prostu latali z klubu do klubu, jeszcze nawet nie zdążyli przelecieć chyba.
Chyba Trevor Ariza też tam widziałem, że z 3-4 razy samolot wziął, zmienił miasta z 2-3 razy. No nie, dla niektórych nie było to za fajne prawdopodobnie, ale...
I Rubio niestety też, którego żałuję, bo tak mi szkoda go trochę, że taki jest niedoceniany, przerzucany z miasta do miasta, a moim zdaniem bardzo wartościowy zawodnik, no ale takie życie w NBA, no to nic z tym nie zrobimy.
Tak, też nie mają co narzekać, więc tak, no po prostu trzeba starać się grać najlepiej dla danej drużyny, a to co kluby z tobą robią w tamtej lidze, no to oni są już chyba przyzwyczajeni do tego.
Dobra, no to zaczynamy z grubej rury i od razu powiedz mi 3 twoim zdaniem wygranych tego off-seasonu i 3 twoim zdaniem, którzy albo przegrali, albo zrobili głupie ruchy, tacy, którzy najmniej zyskali, albo najwięcej stracili.
Dobra, więc od razu ja sobie zapisałem wszystko dzisiaj ładnie, żeby tak jeszcze poziom wyżej był nasz program, żeby to było jeszcze bardziej profesjonalnie. Więc no, nie da się ukryć, zacznę od mistrza, który się wzmocnił, konkretnie można powiedzieć, więc na pewno Los Angeles Lakers wchodzą w tą trójkę, no bo dodać Denisa Schroedera, Marka Gasola, Montrezl Harrell z Clippersów, no to już ta trójka bardzo imponuje i oddali no, takich zawodników, których nie uważałem za aż tak potrzebnych. Wiadomo, że Dwight Howard troszkę tego doświadczenia i tej siły pod koszem dawał, ale uważam, że jest dobrze zastąpiony, tak jak i McGee, a Danny Green bardziej zawiódł mi się wydaje niż pozytywnie zaskoczył, więc Dennis Schroeder bez problemu go zastąpi, więc ja na pewno tutaj zacznę od Lakersów. Nie wiem, ty może też zaczniesz, czy od razu dać swoje 3?
No to ja odpowiem na to, bo ja się z tobą zgadzam i też numerem 1 dla mnie są Lakers, bo no tak naprawdę najbardziej bolesna będzie chyba strata Rajona Rondo, który pod nieobecność LeBrona był fajnym generałem boiskowym, ale Dennis Schroeder będzie sobie świetnie radził, a do tego ma dużo lepszy rzut, co może pomóc, jak będzie razem na boisku z LeBronem, to będzie bardziej rozciągał grę. I tak samo Dwight Howard czasami robił naprawdę dobrą robotę, ale były też takie meczapy, gdzie on po prostu cały mecz siedział na ławce, bo nie był w stanie nadążyć za mniejszymi zawodnikami. Montrezl Harrell będzie miał z tym mniejsze problemy, moim zdaniem, a równie mocno walczy pod koszami. No a Marc Gasol w ostatnich latach naprawdę dobrze zaczął rzucać za 3, więc to też fajne uzupełnienie do Antonego Davisa. No, mi się bardzo podobają te ruchy i wydaje mi się, że no Lakers to już tak, nie będę wyprzedał tematu, ale że byli bardzo mocni, a będą jeszcze mocniejsi w najbliższym sezonie.
Tak, też tak uważam. No, żeby skończyć z Gasolem, bo mogą niektórzy mieć wątpliwości co do niego, no ale ma w DNA mimo wszystko w ostatnich sezonach, szczególnie te zwycięstwa i z Hiszpanią, i z Toronto i tak dalej, więc uważam, że też bardzo mądry ruch, więc Lakersi na pewno. Bardziej chciałem troszkę bardziej zaskoczyć, bo mogłem też powiedzieć na przykład Milwaukee, którzy i udało im się przedłużyć MVP Giannisa, ale ich dam troszkę na bok i powiem, że bardzo mi się podobało na przykład to, co zrobili Sixersi. Wyobraź sobie, Philadelphia 76ers. Bardzo mi się podoba, że dodali dookoła Embida sporo dobrych shooterów, bo to jest bardzo im potrzebne. Richardson nie był do końca takim, można powiedzieć, konsekwentnym shooterem, a tutaj dodali Setha Curry'ego, który no, już można powiedzieć wszedł na w zeszłym sezonie, szczególnie na wyższy poziom, więc na pewno im pomoże. Danny Green, który też przed chwilą go krytykowałem, ale jeszcze wierzę w tego zawodnika i wierzę, że w takim składzie z takim Embiidem pod koszem dużo pomoże. No i też na razie czego, gdyby Embiid był czasami zmęczony albo miał jakiś gorszy dzień, albo jakąś lekką kontuzję, no to też dodali Dwighta Howarda, który się w tym przypadku mi się wydaje sporo pomoże. A wiemy, że wschód jest troszkę gorszy niż zachód, więc tutaj troszkę łatwiej, można powiedzieć, wspiąć się w tabeli i mi się wydaje, że Filadelfia teraz ma większą szansę skończyć w czwórce.
Słusznie, no bo ja jestem wielkim fanem Ala Horforda i trochę byłem tylko zaskoczony tym transferem, bo wydawało mi się, że może będą w stanie więcej za niego wyciągnąć, bo ściągnęli Danego Greena i Terence'a Fergusona. Natomiast Al Horford rzeczywiście się nie sprawdził przy Embiidzie. No, Al Horford w dzisiejszej NBA musi grać jako center, a nie jako czwórka, więc no, nie było miejsca dla nich obu i Dwight Howard będzie jakby lepszym uzupełnieniem jako tym gość, który wejdzie na 10-15 minut z ławki. Tak. Więc to się z tobą zgadzam, że Sixers mogą wyglądać fajnie. Ja uważam, że
ale nie podkreśliłem tego, ale faktycznie też dobrze, że im się udało pozbyć właśnie Ala Horforda, który tam, no niestety, tak jak powiedziałeś, mimo jego wielkiej klasy, nie pasował za bardzo.
Dokładnie. Ja jako numer dwa mam Portland Trailblazers, bo ja uważam, że porobili naprawdę bardzo fajne ruchy. Bardzo mi się podoba ściągnięcie Roberta Covingtona, zatrzymanie Carmelo Antonego, podpisanie nowego kontraktu z Enesem Kanterem, który wraca do Portland po krótkiej przerwie.
Bardzo się cieszę.
Świetnie tam się wcześniej odnajdywał, tam miał jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze. No oprócz tego jeszcze dochodzi Harry Giles, który jest naprawdę fajnym, wysokim, młodym, podkoszowym gościem. Udało się, będzie wracał Rodney Hood po kontuzji, więc wydaje mi się, że Damian Lillard i CJ McCollum będą mieli dużo więcej wsparcia w tym sezonie, dużo większa będzie rotacja. Zach Collins ma być zdrowy. Wydaje mi się, że Portland będzie naprawdę mogło namieszać i będzie jednym z głównych kandydatów, żeby powalczyć z Lakersami.
Tak, i w ogóle czuję ogólnie, że z tym Portland to teraz, można powiedzieć, tworzy się naprawdę już taka drużyna, bo ci wszyscy liderzy już są tam od paru lat i już się robi taki, mają już swój styl gry. Wiadomo, że w tym Portland wygrać jest bardzo ciężko i jakoś nie czuję w tej drużynie kogoś, kto by psuł atmosferę albo ktoś, kto by się czuł ponad składem, bo nawet liderzy, czyli Damian Lillard i CJ McCollum, no są, wiadomo, na boisku liderami. Ale poza wydawają mi się na całkiem normalnych gości, więc ogólnie to prawdopodobnie też jest duża przyczyna do tego, że tak fajnie to wszystko wygląda. Więc naprawdę, tak jak mówisz, myślę, że mogą zamieszać tam na zachodzie i też bym postawił, że skończą w pierwszej czwórce, bo bardzo mi się podoba ten skład, tak jak powiedziałeś. No, ten Enes Kanter, jeszcze to też mi się podobało, że jak go przedłużyli, czy tam podpisali po prostu, no to był bardzo zadowolony. To znaczy, że ta drużyna jest naprawdę fajna, fajnie się tam gra z tymi gośćmi i tak dalej, więc to jest znak też, że tam jest fajnie, zdrowo i pozytywnie są wszyscy nastawieni, więc dobry wybór, bardzo dobry wybór też.
To jaki masz numer 3?
Numer 3 to troszkę jeszcze zejdę w tabeli, spróbuję teraz celować taką drużynę, która nie robiła playoffów, więc napisałem Atlanta Hawks, dlatego że bardzo mi się podoba to, ogólnie mi się ich skład już w zeszłym roku podobał, ci młodzi Amerykanie z wielkim talentem, szybko grali, podobało mi się to, Trae Young, który zrobił jeszcze krok do przodu i podejrzewam, że w tym roku jeszcze zrobi krok do przodu i do tego dodali dwóch Europejczyków i to bardzo mi się podoba, bo Europejczycy troszkę inaczej myślą, inaczej widzą tą koszykówkę i mi się wydaje, że ten cały miks właśnie ci młodzi Amerykanie z tymi Europejczykami, czyli Gallinari i Bogdanowicz, podoba mi się to po prostu. Podoba mi się to, Gallinari już jest taki, można powiedzieć, spokojny, doświadczony, ale dalej rzuca swoje 20 punktów na mecz, więc tam na pewno dużo wniesie. A Bogdanowicz, no to klasa shooter, który uważam, że nie był do końca wykorzystywany najlepiej w tym Sacramento, bo mieli tam tego Body Hill, ten De'Aaron Fox dużo trzymał tą piłkę, więc wierzę, że Bogdanowicz jeszcze będzie lepiej grać i wraca z kontuzji Clint Capela i myślę, że chce udowodnić sporo, bo się sporo złych rzeczy na jego temat mówiło, więc bym postawił też, że Atlanta Hawks w tym roku jakimś cudem zakwalifikują się na te playoffy na wschodzie.
No to ja mam inne zdanie o Atlancie, ale do tego jeszcze wrócimy, bo tutaj mam trochę, pewnie się może pospieramy.
Dobra.
Ale to za chwilę. I dla mnie trzecim największym wygranym tego off-seasonu jest Gordon Hayward.
O, bo, bardzo dobre.
Bo dla mnie to jest po prostu szok, co się wydarzyło. Masa ludzi dostała kupę kasy, ale to, co zrobił Gordon Hayward i to, co zrobili Charlotte Hornets, to jest dla mnie w ogóle masakra.
Nie wiem, o co chodzi. Ja właśnie później w twoich tematach prawdopodobnie o nich porozmawiam, ale naprawdę nie znajduję ani jednego powodu. Gdyby może, nie wiem, jakoś marketingowo ten Gordon Hayward był jakiś bardzo znany, jak rodzina Ball, albo nie wiem, jakiś inny tam szaleniec instagramowy czy coś, ale ani nie gra jakoś nadzwyczajnie, nie grał w tym Bostonie jakoś nadzwyczajnie. 4 lata, 30 milionów rocznie? To dobrze wiesz i ty i ja wiemy, że możesz prawie każdego zawodnika za tyle pieniędzy podpisać. No prawie każdego, wiadomo, że tam może 5, 10, troszkę więcej by chcieli, ale cała reszta liga by się zgodziła na taki kontrakt, a on, no jak dla mnie, nawet nie jest w 50 najlepszych zawodników NBA, więc faktycznie on wygrał, ale Charlotte Hornets...
Ach. I to płynnie przejdę z jednego tematu do drugiego, bo generalnie dla mnie Gordon Hayward, ja byłem jego wielkim fanem i jako fan Bostonu się mega jarałem, jak on przechodził do Celtów. No ale już w pierwszym meczu ta koszmarna kontuzja kostki i tak naprawdę przez całe 3 lata w Bostonie on zgarnął tam jakieś blisko 100 milionów dolarów, ale albo nie grał, albo wracał do zdrowia, albo wyglądał na boisku tak, jakby brakowało mu pewności siebie. Taki był trochę wycofany, trochę tak grał bardzo zachowawczo.
Utah Jazz naprawdę super, nie żadnej pretensji, wspaniały gracz. Też nie chcę go krytykować, że gorzej grał w Bostonie, bo może się nie odnalazł drużynowo i prawdopodobnie ta kontuzja dużo zrobiła. Bardziej bym się po prostu śmiał z Charlotte Hornets, że ich wybór, ich decyzja. Nie porozumiałem.
Moim zdaniem dla niego nawet może lepiej, bardziej bezpieczną opcją było podpisanie z Charlotte Hornets, ale może nawet lepiej byłoby, gdyby on się czuł dobrze, gdyby on się czuł zdrowy, to może chciałby dokończyć za te 30 baniek ten kontrakt w Bostonie i potem poszukać czegoś jeszcze większego, gdyby był zdrowy. Tak, więc moim zdaniem to, że on wziął ten kontrakt w takiej drużynie jak Charlotte Hornets, to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że on się czuje źle, że on się czuje chory i jak ktoś mu położył takie pieniądze na stole, to po prostu chciał je wykorzystać, bo to jego ostatni duży kontrakt w życiu.
Tak, typowo dla pieniędzy. Już tutaj nie uważam, że to jest jakieś sportowe, ambicyjne, cokolwiek, bo nawet ci młodzi, którzy są w Charlotte Hornets, no to gdyby byli na jakimś poziomie MVP albo coś takiego, jeden z tych wszystkich młodych, to bym zrozumiał może, że chce iść wspierać takiego Ziona Williamsona, coś, ale tutaj nawet nie ma o czym gadać. Charlotte Hornets prawdopodobnie skończy na samym dole tabeli i tym bardziej teraz, kiedy usłyszałem, że Gordon Hayward sobie jeszcze na dodatek chyba coś znowu zrobił.
Jeszcze nie zaczęli grać, jeszcze sezon się nie zaczął, a on już złamał znowu rękę rzucającą.
Ciężkie to życie.
Ale to ja teraz bardzo płynnie przejdę do w takim razie 3 przegranych, bo to u mnie jest pierwsze i drugie miejsce, to jest Charlotte Hornets, a dokładniej pierwsze miejsce to jest Charlotte Hornets, a drugie miejsce to jest Mitch Kupczak. Do Mitcha Kupczaka jeszcze zaraz przejdę, ale Charlotte Hornets to jest drużyna, która od jakiegoś czasu po tym, jak się pozbyli Kemby Walkera, jest w przebudowie, takiej gruntownej, inwestują w młodych, fajnych chłopaków, którzy mają szansę za parę lat stworzyć jakiś ciekawy zespół, ale nie teraz. I teraz dołożenie tam takiego Gordona Haywarda, który tak naprawdę to jest jedyny ich dodatek poza LaMelo Ballem, który jest wielką zagadką, tak? To nie wiemy jeszcze, jak on się sprawdzi. Też mieliśmy pytania od naszych oglądaczy, co sądzimy o przyszłości LaMelo Balla, to ja od razu się wypowiem. Nie mam pojęcia, bo nie widzieliśmy zeszłego sezonu NCAA właściwie nic. LaMelo Ball się tułał gdzieś po zagranicznych ligach.
W Australii grał dokładnie.
To jest ogromna niespodzianka, jak on się sprawdzi. No a do tego Gordon Hayward to jest jedyny dodatek Charlotte. I teraz oni zaproponowali tam ponad 30 milionów rocznie gościowi, który będzie dochodził jeszcze do siebie po kontuzjach. Ostatnie 3 lata to jest kontuzja za kontuzją. Mało tego, musieli kontrakt swojego kumpla Nicolasa Batuma rozwiązać i wykorzystali tak. Chyba to...
Ale zapłacą.
I to stretch provision chyba na 3 lata rozciągnął ten kontrakt, więc de facto Gordon Hayward będzie ich kosztował 40 baniek rocznie przez najbliższe 3 lata. I teraz pytanie, dasz jemu grać, żeby próbował odzyskać formę z Utah i żeby próbował się stać liderem, a będziesz na ławce sadzał tych młodych, fajnych chłopaków? Czy pozwolisz grać tym młodym, fajnym chłopakom, a będziesz miał Gordona Haywarda za 40 baniek na ławce rezerwowych? To jest dla mnie szaleństwo. I teraz kontynuując to, Mitch Kupczak, moim zdaniem straci zaraz pracę, bo 4 ostatnie kontrakty Mitcha Kupczaka, duże, free agent, to był właśnie teraz Gordon Hayward, wcześniej Bismack Biyombo, wcześniej Timofey Mozgov i Luol Deng.
Ojej, Luol Denga chyba jeszcze płacą gdzieś tam, mi się wydaje, już nie gra z 3-4 lata, ale mi się wydaje... Nie wiem, czy to Kupczak podpisał u Nikolasa Batuma, ale był też tam Kid Gilchrist, chyba też miał kupę kasy, ja też w ogóle nie grał, więc tam faktycznie mają talent do rozdawania pieniędzy, no niestety bez wyniku, więc plus dla zawodników, że tam jedzą, ale no, plan klubu jest dla mnie nie do zrozumienia i od razu powiem ci, że prawie chciałbym łączyć do tej drużyny Sacramento Kings, którzy udało im się zdraftować niezłych zawodników z 2-3 lata temu, ale nie widzę, jaki jest jakby sens tego wszystkiego. Czy mają jakiś plan? Gdzie jest plan? Po co? Co? Same zmiany cały czas i w sztabie, i w składzie. I jakoś ta drużyna też nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, bo uważam, że trochę talentu tam jest, ale na rynku nic się nie dzieje. Oddają co rok jednego albo dwóch zawodników, więc ja też wrzucę już w ten top 3, minus 3. Dodam do Charlotte Hornets, dodam Sacramento Kings, bo za moje młode lata to była tak wspaniała drużyna, a już od paru lat no nie mają szans na playoffy, grają po prostu, bo istnieją, można powiedzieć, ale bez ambicji, bez jakiejś tam fajnej duszy, atmosfery, więc Sacramento Kings jest mój numer 2.
Jakimś dziwnym przypadkiem, jak powiedziałeś, że tak wszystko jest bez ładu i składu i że taki jest chaos, to od razu mi przyszła do głowy Oklahoma City, to co tam się działo w te wakacje. Ale to u mnie ich nie ma w tej trójce, więc powiedz teraz jeszcze ty, kogo tam masz w tej trójce.
W tej trójce, no Oklahoma City faktycznie też tam troszkę rozmyślałem. No ale chciałbym troszkę o Chicago Bulls też porozmawiać. Bardzo krótko, wiem, że bardzo dużo fanów jest Chicago w Polsce. Ale no takie fajne miasto, taki fajny market, można powiedzieć. Mieli sporo pieniędzy do wydania i też jakby nie widzę do końca, w jaką stronę idą, gdzie tutaj ma być jakiś wyjątkowy lider. Bardzo szanuję Zacha Lawina i Marka Nena, ale no nic się nadzwyczajnego nie działo. Zobaczymy, co da ten rookie Patrick Williams. Wierzę też w tego GM-a, który Rafał Jucz mi mówił, że jest naprawdę fantastyczny GM, który był Denver Nuggets poprzednio, Litwin. Wierzę też w Billy Donovana, no ale jakoś ten skład mnie też troszkę zawiódł, bo uważam, że takie miasta i takie drużyny jak Chicago Bulls mają jednak ten plus, że łatwiej im ściągać fajnych zawodników. I tutaj też nie widziałem żadnych ciekawych ruchów latem, więc wsadzę Chicago w tą trójkę.
No to ja teraz wrzucę moją trzecią drużynę i się zaskoczę, bo dla mnie jedną z tych trzech przegranych największych to jest Atlanta Hawks.
No.
Dlaczego? Bo ja, tak jak ty powiedziałeś, że ci się podoba ten miks tak, młodych i dojrzałych, nazwijmy to, zawodników, to ja go nie kupuję. Bo moim zdaniem jest bardzo duża szansa, co nawet pokazują mecze przedsezonowe, chociaż wiadomo, tam z nimi jest różnie i to może jeszcze tak nie być do końca. Ale moim zdaniem Bogdanowicz i Gallinari mogą wychodzić z ławki. Atlanta wydała na nich 40 baniek. Kisili kontrakty, kisili miejsce w salary cap długo, po to, żeby ściągnąć kogoś mega fajnego. Mówiło się o Haywardzie, mówiło się, że o jakimś innym goście pokuszą się, żeby ściągnąć jakiegoś typa kalibru All-Star. Tutaj oni wydali 40 baniek na dwóch rezerwowych, przy czym teraz tak, oni przez ostatnie lata draftowali naprawdę fajnych chłopaków. Tak jak powiedziałeś, Clint Capela wraca z kontuzji. Na trójce będą mieli DeAndre Huntera, będą mieli Johna Collinsa i będą mieli jeszcze Cama Reddisha. To są goście, którzy mogą grać na trójce, czwórce.
Tak,
i ten Gallinari będzie zabierał im minuty, będzie grał na czwórce czy na trójce, któryś z tych młodych siądzie na ławce. No jakoś tego nie czuję. Za dużo tam, za tłoczno i ja bym bardziej stawiał cały czas na tych młodych. I taki Rondo, który tam przyszedł, mi się już podoba dużo bardziej, ale wydaje mi się po prostu, że Atlanta mogła te pieniądze spróbować wykorzystać dużo, dużo lepiej.
No, okej, mógłbym się pod tym względem zgodzić z tobą.
Tak, tak, będziemy pewnie to oceniać. Zobaczymy, jakie będą efekty.
Wiedziałeś, że uważasz, że jest tłocznie, czyli jest trochę tam ludzi do grania. Teraz tylko musi trener to jakby wszystko ogarnąć i mam nadzieję, że ma jakiś fajny plan, bo no tak jak mówisz, jest trochę tych ludzi do grania. Zapomniałem o Rajanie Rondo, ale faktycznie też miałem go na myśli, jak ich wsadzałem w tą fajną trójkę, którzy zrobili najfajniejsze ruchy moim zdaniem latem. Mam nadzieję, że troszkę też uspokoi Trae Younga, bo Trae Young jest fantastycznym zawodnikiem, ale jeszcze dużo błędów robi. Dużo błędów, troszkę za bardzo szaleje czasami na tym boisku, więc żeby troszkę mniej tych strat było, te rzuty troszkę mądrzejsze i naprawdę, no zobaczymy. No w każdym razie wierzę w nich, zobaczymy, czy coś tam ugrają, czy będą znowu walczyć, żeby nie być ostatnim.
No dobra, to masz jeszcze kogoś w tych przegranych off-seasonu? Jeszcze ktoś ci został, czy wszystko mówiliśmy?
Nie, wszystko mówiliśmy. Ja osobiście już dałem swoje trzy drużyny. I można by było jeszcze porozmawiać o paru, ale no to byśmy spędzili troszkę więcej czasu niż tutaj mamy dzisiaj.
Dalej, bo mamy jeszcze jedną wielką niewiadomą cały czas w tym sezonie i to może zmienić bardzo mocno krajobraz ligi, więc zanim sobie pogadamy o tym, jak liga będzie teraz wyglądała, to powiedz mi, co myślisz o tej Harden dramie, bo to się już robią jakieś jaja. Najpierw Harden nie mógł się dogadać z Dwightem Howardem, potem nie mógł się dogadać z Chrisem Paulem, potem nie mógł się dogadać z Russellem Westbrookiem, to mu wymienili Westbrooka na Johna Walla, to z Johnem Wallem też nie chce grać, chce sobie iść gdzieś indziej. Będzie tam zarabiał 40 baniek rocznie, a on marudzi i nie wiem, czy widziałeś, w jakiej formie wrócił. I teraz to, co mnie najbardziej śmieszy, to gość mówił, że pojawiła się informacja, że on w trakcie sezonu wynajmował prywatny odrzutowiec w wolne dni, żeby jeździć do Las Vegas na imprezy, a teraz jak go zapytali, dlaczego się spóźnił i dołączył do drużyny później niż inni, to powiedział, że był w Las Vegas i przygotowywał się tam z indywidualnym trenerem do sezonu.
Na pewno mu wierzymy. Na pewno mu wierzymy i ogólnie ta cała historia, żeby zrobić w skrócie, albo żeby powiedzieć w skrócie to, co myślę, no to duże rozczarowanie na pewno. Przede wszystkim nad nim. Przede wszystkim nad nim, wiadomo. Uważam, że te kontrakty, które oni wszyscy tam podpisują, są przeogromne. Prawdopodobnie też tak samo uważasz i prawdopodobnie 99% Polaków tak samo uważa, jak nie 100%. Teraz, jak jesteś taką gwiazdą, która podpisuje za takie pieniądze, mógłbym to w małej miarze zaakceptować, jeśli byś się zachowywał jako super sportowiec, czyli powiedzmy taki Robert Lewandowski na przykład, który jest bardzo profesjonalny i tak dalej, dba o siebie, wszystko.
O właśnie, profesjonalista.
Tak, profesjonalista. Nigdy nie słychać o nim poza boiskiem, tylko na boisku, kiedy dobrze gra i tak dalej. I kiedy jesteś wtedy super przykładem dla milionów dzieci na świecie. I wtedy w miarę mogę zrozumieć te wielkie zarobki. Ale jeżeli tyle zarabiasz i jeszcze do tego zachowuje się tak, jak on się zachowuje, czyli nie dba o wizerunek, leci do tego Las Vegas i nie kryje się tym, cały czas jakieś ma wypowiedzi dziwne, przedziwne, chamskie nawet czasami, na temat działaczy, którzy oni jakby mu płacą też, więc rozumiem, że coś mu się nie podoba. Nie wiem, czy powinien mieć gości od PR-u, żeby mu powiedzieć, jak działać albo nie, ale no to jest skandal, no to jest skandal, ja to tak nazwę, bo no on jest przykładem dla mnóstwo dzieciaków na świecie, jest przede wszystkim też sportowcem, który jest lubiany bardzo w Houston przynajmniej i całe miasto i cały klub, płacąc mu tyle, wierzą, że on wszystko zrobi, co w jego mocy, żeby pomóc drużynie wygrać. No a tak się zachowując, to uważam, że nikogo nie szanuje, więc nie podoba mi się to. I bardzo dobrze, że Russell Westbrook, który nie wiem, czy jest fajny facet, czy nie fajny, czy aż tak dobrze gra, czy nie aż tak dobrze, ale fajnie, że sobie poszedł tam gdzie indziej, bo prawdopodobnie przy Hardenie by nie wygrał niczego, mimo że akurat Rockets zrobili dobry ruch, biorąc tam tych paru gości za nie duże pieniądze, plus bardzo mi się podoba ten Christian Wood, który gra na 3-4, uważam, że ma super przyszłość w NBA, no ale temat był James Harden, więc James Harden mnie rozczarował.
Ja o Jamesie Hardenie krótko, bo ja już mówiłem chyba o tym kilkukrotnie. Miałem okazję być już na kilkunastu meczach NBA i widzieć wielu zawodników na żywo, w tym LeBrona Jamesa, Kyriego Irvinga, naprawdę duże nazwiska. I jak byłem w San Antonio na meczu Houston ze Spurs, to naprawdę James Harden zrobił na mnie chyba największe wrażenie ze wszystkich, których widziałem wcześniej pod względem takiej lekkości gry, poruszania się po boisku. To jest coś niesamowitego. Ten gość jest duży, on się nie wydaje taki duży, ale jest naprawdę duży, jest silny, a do tego ma bajeczną technikę, to z taką łatwością to wszystko robi, że to się pięknie ogląda, ale niestety jest uosobieniem tego wszystkiego, co najgorsze w dzisiejszej NBA i tego wszystkiego, co ludzie, co malkontenci, co fani lat 90. tak zarzucają dzisiejszej NBA. No jak można mieć wszystko, co się chce? Cały czas klub próbuje mu zapewnić jak najlepsze środowisko, płaci mu ogromne pieniądze, a on się zachowuje w taki sposób niewytłumaczalny dla mnie.
Tak, tak, to jest po prostu bardzo, bardzo fajnie to skróciłeś. Po prostu to jest niewytłumaczalne. Bardzo wszystkim zawodzi i mam nadzieję, że jakoś się ogarnie i że przede wszystkim wróci do formy, bo tak jak powiedziałeś, formy nie ma, mimo że ma ogromny, przeogromny talent. No ale formy nie ma, a tutaj mówimy o zawodowej koszykówce ligi najlepszej na świecie i kontrakt prawie największy w tej lidze, więc no musi się ogarnąć i przestać latać do tego Las Vegasu, a jak już lata, to tam po cichaczu, żeby nikt nie wiedział, bo come on man, masz być przykładem też dla dzieciaków, a nie lecieć do Las Vegas. Dennis Rodman był jeden i zostanie jeden, nigdy nie będziesz na jego poziomie tak czy siak.
Dokładnie. Dobra, no to teraz już zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej w tym sezonie. W zeszłym roku mieliśmy trzy największe zaskoczenia, wydaje się. To było zdecydowanie Miami Heat. Chyba mało kto się spodziewał przed sezonem, że oni będą w stanie dojść aż do finału. Dallas i Oklahoma.
Tak.
Powiedz mi, bo tutaj nie tylko ja się nad tym zastanawiam, ale też zastanawiają się nad tym nasi widzowie, bo aż dwie osoby mnie pytały o Miami. Co myślisz o tych trzech drużynach? Czy one będą w stanie utrzymać taki poziom? Czy może będą grały lepiej albo gorzej? Co sądzisz o tym?
Wydaje mi się, że troszkę lepiej. Mi się wydaje, że troszkę lepiej. Szczególnie te dwie pierwsze, bo OKC wydaje mi się, że no nie mają jak grać lepiej. Nawet jeżeli im życzę i nie uważam, że to jest aż tak źle zgarnąć tyle draft picków, no ale na dzień dzisiejszy te draft picki to tylko są karteczki albo tam numerki i nie zawodnicy, więc no nie mają za bardzo składu, nie mają jak powalczyć o te playoffy, oddali wspaniałego Chris Paula do Phoenix Suns, więc tym bardziej będzie im ciężko cokolwiek ugrać, ale za to no Miami i Dallas Mavericks, no to będą grać jeszcze lepiej, bo Dallas, Miami zostali mniej więcej w tym samym składzie, a jak tak jest, to ja uważam, że drugi sezon może być tylko lepszy i Dallas podobnie, szczególnie, że Luka Doncic nabierze jeszcze rok doświadczenia i będzie jeszcze lepszy. Dużo będzie zależało od zdrowia Kristapsa Porzingisa, bo tak jak wiemy, ma tendencję się kontuzjować, więc nie życzę mu, nie życzę im. A jeżeli będzie zdrowy, no to wierzę, że będą walczyć o największe cele w NBA, można nawet powiedzieć.
Tak samo uważam. Oklahoma się totalnie rozsypała. Powiem ci, że ja w którymś momencie już przestałem rozumieć te ruchy, no bo oddawanie już po prostu tak totalnie za bezcen jest bez sensu, zwłaszcza jak masz drużynę, która wchodzi do playoffów, a przy okazji możesz ogrywać tych młodych. No ale może jest w tym szaleństwie jakaś metoda. W każdym razie, jeżeli chodzi o Miami, to tam tylko takie kosmetyczne zmiany, tak jak powiedziałeś. Jay Crowder i Derrick Jones Jr. odeszli. Derrick Jones Jr. do Portland, o czym nie mówiłem wcześniej. A przyszli na ich miejsce Mo Harkless, który ostatni sezon spędził na ławce w Clippersach, ale wcześniej miał całkiem niezłe sezony też w Portland i przyszedł Avery Bradley z Lakers, więc wydaje mi się, że to taka wymiana mniej więcej na podobnym poziomie, więc no nie wiem, no ja, dla mnie to jest nadal zaskoczenie, że Miami w zeszłym roku weszło do finału, więc jakby mnie ktoś zapytał, czy wejdzie w tym roku, to bym powiedział, że nie. Ale znowu mnie zaskoczą i może znowu wejdą do finału. No mi się wydaje, że to jest drużyna bardziej na drugą rundę playoffów, na ósemkę powiedzmy, niż na wejście do finału NBA. No ale zobaczymy. Natomiast bardzo jestem ciekawy Dallas, no bo Luka się rozwija genialnie. Robi bardzo dobre postępy. Kristaps Porzingis to samo. Będą coraz bardziej doświadczeni. Co prawda stracili Setha Curry'ego, ale ten Josh Richardson też nie jest zły. Został Tim Hardaway Jr., reszta trzonu tam została.
Dzień pomoże. Jest taki gość, który może czasami odciążyć troszkę Doncicza, też trzymać troszkę piłki, a nie tylko rzucać za trzy, więc mi się wydaje, że akurat będzie im pasować.
Ten Dwight Powell wróci po kontuzji, więc ja jestem bardzo ciekawy. Mi się wydaje, że Dallas może zanotować największy progres z tej trójki. No ale zobaczymy. No to sezon pokaże. Zresztą już wczesne typy mówią o tym, że Luka Doncic ma największe szanse, żeby zostać MVP w tym roku. Wcale niewykluczony, no bo jeżeli gość będzie robił takie postępy, a jest taki młody cały czas, to możliwe.
Trzymam ich kciuki za to, żeby był MVP. O, dosyć dzielnica. LeBron nie będzie Doncic, jestem za Doncicem.
No powiedz mi teraz, co z twoim ukochanym Brooklynem? Bo Durant wraca po kontuzji. W tych meczach przedsezonowych wygląda nieźle. To jeszcze ciężko oceniać, czy wygląda tak jak przed kontuzją, czy nie, ale wygląda nieźle. No i teraz ja się cały czas zastanawiam, czy ten duet Kyrie-KD rozniesie ligę, czy rozniesie swój zespół?
No więc powiem ci tak, dużo tam czytam i śledzę kulisy tego klubu, jak ci wiadomo, więc na razie mi się wydaje, że wszystko zdrowo wygląda. Wydaje mi się, że właśnie można porównać charakter Jamesa Hardena do Kyrie Irving, takie trochę selfish guy, ale jakoś Kyrie Na razie robi to wszystko z uśmiechem, na razie się bardzo cieszy zdrowego KD obok niego i widać, że na razie jest wszystko zdrowe. Ja się bardziej zastanawiam nad tym, jak sobie poradzą z takim składem, bo uważam, że skład mają za to w tym sezonie już naprawdę, jak wszyscy są zdrowi, to taki top 3 NBA no jest naprawdę, można ich wsadzić w taki top 3 NBA, składowo przynajmniej. I zastanawiam się właśnie, jak sobie poradzą, że Caris LeVert ma niby z ławki wychodzić, no ten Spencer Dinwiddie wiemy, że tam lubi sobie na Twitterze coś tam powiedzieć, co mu się nie podoba. I ja bardziej się zastanawiam, czy im nie będzie przeszkadzać, że już od paru lat oni grali coraz lepiej. Dinwiddie, LeVert, Harris, Allen podkoszowy, która teraz już na pewno będzie z ławki wychodzić. Czy nie będzie im to przeszkadzać, trochę im zepsuje tą całą, wiesz, te wszystkie lata ciężkiej pracy i progresji, żeby teraz ustąpić punkty, rzuty, minuty Kariemu i Kevin Durant. No zobaczymy, jak oni to zaakceptują. W każdym razie, jeżeli to zaakceptują, bo to będzie ważne, żeby każdy znał swoją rolę, no to ja wierzę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bo KD wygląda zdrowy. Oglądałem te dwa pierwsze mecze. Wygląda zdrowy, wygląda dalej dobry, więc zobaczymy. No nie chcę sobie pecha przynosić, nie chcę im pecha przynosić, ale wierzę, że będzie bardzo dobrze.
Kevin Durant moim zdaniem to jest w ogóle jeden z najlepszych koszykarzy w historii, jeżeli chodzi o umiejętności. Gość ma około 2-10, kozuje, rzuca z każdej pozycji, może zagrać tyłem do kosza, przodem do kosza, broni całkiem dobrze, więc naprawdę ja uważam, że zdrowy KD to jest gość, który samodzielnie może stworzyć z drużyny kandydata na walkę o mistrzostwo. Kyrie Irving 1-1 jest prawie nie do zatrzymania w tej lidze, jeszcze przy tych przepisach to już zupełnie. I teraz moim zdaniem właśnie będzie ta chemia, o której ty mówisz. Jeżeli KD będzie w formie, jeżeli Kyrie zaakceptuje, że będzie tą opcją numer 2, tak jak był w Cleveland przy LeBronie, jeżeli reszta drużyny będzie tworzyła fajny, zgrany po prostu trzon, to moim zdaniem oni naprawdę mogą być dużym kandydatem do wygrania wschodu i mogą się bardzo mocno postawić Milwaukee. Ale równie dobrze może tam być tak, że Kyrie zacznie opowiadać swoje historie o płaskiej ziemi, KD zacznie wrzucać tweety z jakiegoś innego konta, mówiąc o tym, jaki to on jest super i tak dalej. Zawodnicy się zaczną ze sobą kłócić, Spencer Dinwiddie zrobi aukcję, że będzie grał tam, gdzie mu ktoś zapłaci cała drużyna się rozsypie w drobny mak.
Tak, nie, no to tak może być. Wiesz co, to będzie wszystko zależeć właśnie od tego, czy wygrywają. Jeżeli jesteś w drużynie, która wygrywa, to jeżeli troszkę mniej zarabiasz, troszkę mniej grasz, troszkę mniej punktujesz i tak dalej, to akceptujesz, cieszysz się, że wygrywasz i jedziesz z tym i już, i nie ma o czym gadać. Ale jeżeli po 20 meczach na przykład ich bilans będzie 12-8, no to podejrzewam, że tam w szatni LeVert i Dinwiddie będą się patrzeć tam na tych lepszych i będą mówić, że kurde, tam wiesz, oni się czują lepsi, a zobacz, jaki mamy bilans, bez nich mieliśmy taki sam, a tutaj wiesz. No więc wtedy faktycznie może to wszystko się nie udać. Tym bardziej, że nie poruszyłem najważniejszego tematu Brooklyn Nets, zmiana trenera. Wszyscy lubili poprzedniego i teraz mamy Steve'a Nasha jako trenera. Ściągnął swoich wszystkich ulubieńców z Phoenix Suns jako asystentów. I jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradzi, bo wiemy, że zawodnik był wspaniały, no ale też wiemy, że praca trenera jest totalnie inna i no zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Jestem bardzo ciekawy, czy ogarnie to wszystko, bo jednak wziął się za taką drużynę, która i ma charakter, i ma skład i to nie jest takie proste. Czasami lepiej wziąć słabszą drużynę, są mniejsze oczekiwania, możesz troszkę się poduczyć przez te twoje pierwsze lata, a tutaj będzie musiał od razu wygrywać. No zobaczymy.
No bez wątpienia to jest potężne wyzwanie. To trochę tak jak Steve Kerr w Golden State Warriors na początku też od razu na głęboką wodę był wrzucony. No ale to trio, aż się łezka wokół kręci, jak się patrzy, trio trenerskie Steve Nash, Amare Stoudemire i Mike D'Antoni. Tak. Bardzo jestem ciekawy, no bo moim zdaniem jego największą szansą może być to, jakim on był koszykarzem i ta jego charyzma może spowodować, że zawodnicy będą go słuchali. Ale jeżeli nie, no to równie dobrze mogą wychodzić wszystkie jego braki. No to naprawdę Brooklyn się wydaje ogromną niewiadomą, ale mimo wszystko, przechodząc płynnie do kolejnego tematu, mi się wydaje, że to jest jeden z głównych faworytów obok Milwaukee Bucks, żeby wygrać wschód w tym roku. I powiedz mi teraz, co ty myślisz o tym? Kto jest faworytem na wschodzie, kto jest faworytem na zachodzie?
Tak, no to bardzo krótko też. No Milwaukee Bucks bez wątpienia miażdżyli te dwa ostatnie sezony na wschodzie. Mi się wydaje, że nie można kogoś innego dać na faworyta numer jeden, bo utrzymali prawie ten sam skład, dodali Drew Holiday, który jest super koszykarz, bardzo mądry i to im też potrzebne było, bo nie znam osobiście Erika Bledsoe, ale no nie grał za mądrze czasami, więc uważam, że Holiday to jest mocno na plus. No i Brooklyn Nets też bym im ich dał w tą dwójkę, trójkę na wschodzie, więc tak, zostanę przy dwóch drużynach na wschodzie, bo później będzie pewnie walka jak zawsze, tam gdzieś Toronto się znajdzie, gdzieś tam Boston się znajdzie, Miami też, tak jak mówiłeś, nie daje ich swoich faworytów, mimo że zaskoczyli, pewnie dalej będą dobrze grać, Sixers też, ale jakoś nie czuję, że jedna z tych drużyn będzie numer jeden na wschodzie.
I Milwaukee generalnie rozczarowało bardzo w bańce, ale oni początek sezonu mieli świetny, potem w bańce od samego początku nie grali tak dobrze. Rozmawialiśmy nawet o tym w jednym z naszych wideo, więc jakby to, że oni odpadli potem w playoffach z Miami, no to nie było aż tak dużym zaskoczeniem. A wydaje mi się, że teraz, jeżeli ten sezon się normalnie odbędzie, no bo wiadomo, że tutaj jest cały czas dużo niewiadomych, ale jeżeli ten sezon się normalnie odbędzie, jeżeli oni będą w formie przygotowani, no to każdej drużynie będzie ciężko pokonać Milwaukee i wydaje mi się, że na wschodzie jedyną drużyną, która może to zrobić, będzie Brooklyn, jeżeli będą grali dobrze. Boston moim zdaniem jest trochę osłabiony po tych wakacjach, Toronto Raptors tak samo. Moim zdaniem Indiana Pacers, Miami i Philadelphia będą tymi drużynami, które tam będą aspirowały, ale no każdej z tych drużyn będzie ciężko.
Jak czujesz swój Boston tak w nawiasie? Powiem ci szczerze, że Kemba Walker mi już coraz bardziej tak, kurde, nie pasuje. Kurde, nie widzę go w drużynie, która ma wygrywać po prostu. No bardzo, bardzo lubię, wiadomo, Tatuma i Browna, ale ten Kemba troszkę mnie rozczarowuje powoli i nie wiem, co o nim myśleć za bardzo.
Czy ja byłem bardzo bliski, żeby w ogóle Boston umieścić w tej trójce przegranych tego off-seasonu, bo stracili Gordona Haywarda, który jednak w tym składzie, który miał walczyć o mistrzostwo czy o finały, mógł być fajnym, solidnym zmiennikiem z ławki. Stracili Brada Wanamakera, o którym się mało mówiło, ale to był gość, który naprawdę solidną robotę robił, wchodząc tam z ławki.
Przedłużyli taką falę.
Ale stracili Enesa Kantera znowu.
Tak, bardzo lubię.
Wydaje się, że generalnie ten bilans jest in minus, no bo Jeff Teague już od lat nie gra na takim poziomie, na jakim grał kiedyś w Atlancie. Tristan Thompson był rezerwowym w Cleveland Cavaliers w zeszłym sezonie, więc też bym się nie spodziewał, że nagle tutaj będzie robił Bóg wie co. Jedyną nadzieję pokładam w jakimś no, genialnym postępie Jasona Tatuma i Jaylena Browna, bo podobno Tatum cały czas rośnie i podobno już ma 2,8. Jeżeli tak jest, no to szacun.
Myślę, że MVP będzie między Doncicem a nim. Ja tak bym obstawiał.
Bo może większy ciężar gry na nim spoczywać w tym roku.
Wiedziałem, że NBA dają coś, żeby mieć większe mięśnie, ale nie wiedziałem, że dają też coś, żeby jeszcze rosnąć, jak masz 20 lat.
Najwyraźniej. Mi się wydaje, że generalnie Boston no to będzie miał problem, chyba że będzie jakaś eksplozja talentu tej dwójki, ale tak poza tym to mi się wydaje, druga runda playoffów to jest coś, czego można oczekiwać po Bostonie w tym roku. Natomiast na zachodzie pewnie się z tym zgodzimy, no król może być tylko jeden.
Tylko jeden. Faworyt na mistrzostwa NBA będzie na pewno LeBron James i Los Angeles Lakers. No, mają naprawdę skład kosmiczny, już naprawdę kosmiczny skład. I bardzo mi się podobało oglądać LeBrona Jamesa. Teraz zaryzykuję i może się niektórzy obrażą, ale uważam, że najlepszy partner LeBrona Jamesa z kariery to jednak Anthony Davis. A nie Kyrie Irving z Cleveland lub Dwayne Wade z Miami. Uważam, że Anthony Davis jest przekosmiczny zawodnik. I jeszcze do tego bardzo skromny, nie pchał się tam, gdzie nie powinien. Grał z kontuzjami, a w New Orleans, jak tam grał, to jak jakaś mała kontuzja była, to przerwał od razu na 2-3 tygodnie, a tutaj walczył, było widać, miał tam coś na kolanach, coś na palcach, na nadgarstku, ale grał i dało mu to mistrzostwo. Prawdopodobnie, które mu się spodobało, smak mistrzostwa mu się spodobało, więc na pewno będzie też bardzo zmotywowany, żeby drugie z rzędu wygrać.
To powiedz mi już, tak zbliżając się do końca, czy myślisz, że ten nowy format, no nowy stary, taka mieszanka tych rozgrywek, no bo będziemy mieli 72 mecze, a nie 82, co jest w ogóle bezprecedensowe w historii NBA chyba, no poza tymi sezonami, kiedy był lockout. Mecze będą rozgrywane albo bez publiczności, albo z jakąś tam częściową publicznością, jeżeli sytuacja covidowa będzie się stawała coraz lepsza. No i nie będzie All-Star Weekend. Czy ten krótszy sezon, bardziej zintensyfikowany, ale jednak mniej gier, czy to może mieć znaczenie? Moim zdaniem na przykład dla LeBrona to lepiej, no bo nie będzie się musiał tak eksploatować w tym roku.
Tak. Na pewno dla starszych zawodników to troszkę lepiej, aczkolwiek ja już w te teorie wiekowe, niewiekowe troszkę mniej zwracam uwagi, bo jak widać mają naprawdę wspaniałe możliwości na regenerację, różne teraz te kryokomory, jakieś tam różne komory baryczne, hiperbaryczne, coś tam, wiesz, mają tyle tego, że tak czy siak, no po każdym meczu, jeżeli chcą dbać o siebie, no to jest szansa się zregenerować, więc nie zwracałbym aż tak uwagi na to wszystko, po prostu się cieszę, wierzę, że NBA to znowu dobrze zorganizuje. Troszkę byłem sceptyczny przed tą bańką w Orlando, bo to dopiero była zagadka, czy będzie to fajnie wyglądało, co to będzie i tak dalej, ale tak fajnie i tak miło zaskoczyli, że wierzę, że przemyśleli znowu wszystko od A do Z i będzie to wszystko wyglądało naprawdę fajnie, porządnie. No niestety z kibicami nie zrobią za wiele, ale mam nadzieję, że będą ludzie wracać powoli na hale i nie tylko w Ameryce, tylko i w Polsce i w Europie też. No i tak po prostu.
No dobra, to powiedz mi, gdybyś miał dzisiaj powiedzieć jedną drużynę, która może na zachodzie pokrzyżować szyki Lakersom, to kto by to był?
No za tobą tam jest gość, który się nazywa Kawhi Leonard, no to dalej w niego wierzę, mimo że w zeszłym sezonie naprawdę zawiódł mnie razem z całą drużyną. No ale za tego Harrella ściągnęli tego Ibakę, które też bardzo lubię. Paul George, dam mu drugą, trzecią, czwartą szansę, bo wierzę w jego talent, mimo że no tragic PG to troszkę też nas zawiódł, nawet bardzo i chyba siebie też i kolegów też. No ale Clippersi jakoś mi pasują tutaj na najlepszego konkurenta dla Lakersów. Mimo że, tak jak powiedziałem przed chwilą, też Portland ma wspaniały skład, Denver też super będą na pewno grali w tym roku i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy. Na pewno będzie to jak ostatnio bardzo zacięty sezon i ciekawy do oglądania.
Jak gdyby nie nieszczęśliwa kontuzja Klaya Thompsona, to bym bez wątpienia powiedział, że Warriors. Tak, ale niestety, no Klaya nie zobaczymy w tym sezonie i Warriors będzie jednak dużo słabszą drużyną bez niego niż byłaby z nim. Tak. Więc ja tam widzę właśnie Clippers, Blazers albo Nuggets. To są moim zdaniem trzy drużyny, które spróbują tam podłożyć nogę Lakersom, ale żadna nie ma jakichś bardzo dużych szans moim zdaniem.
Co zachodzie i o twoim temacie, kto zaskoczył w zeszłym sezonie, to bardzo bym chciał, żeby New Orleans Pelicans zaskoczyli w tym sezonie. Wierzę, że Zion Williamson będzie już grał więcej niż 30 minut na mecz. Ściągnęli Adamsa, który jest bardzo solidny podkoszowy. No może Eric Bledsoe nie jest aż tak bardzo do chwalenia, ale zawsze jakiś tam plusik na obwodzie, więc mam nadzieję, że z Ingramem i Lonzo Ball jeszcze coś tam fajnego zrobią w tym roku i może powalczą o 9., 8. miejsce. Zobaczymy.
Dobra, to powiedz mi teraz, czy ty wiesz, znasz takiego zawodnika jak Aleksiej Pokusewski?
Tak, dobry jesteś, ale pewnie dwóch, trzech tam w tej NBA nie znam w każdej drużynie, ale tego znam akurat. Washington Wizards to jest to?
Nie, on teraz był w drafcie wybrany, jakby jego wybór w drafcie był oddany za Rickiego Rubio.
Okej.
On będzie grał w Oklahoma City Thunder, a Ricky Rubio powędrował do Minnesoty. No i teraz pytanie, no Aleksiej Pokuszewski za Rickiego Rubio?
To jest lepszy, tak. No widzisz, no. Słyszałem też niedawno, w sumie często z nim gadałem. Szymon Szewczyk też czasami nam mówił, a raz byliśmy w reprezentacji, nam powiedział, a właśnie mnie strajdowali tam z jakimś tam zawodnikiem NBA, coś tam był w jakimś package'u, wiesz, a on był z nami już, znaczy grał, mi się wydaje, że już w Polsce grał wtedy nawet.
No bo to jest jedno z pytań, od naszych widzów, czy Aleksiej Pokuszewski będzie nową gwiazdą Oklahoma City Thunder?
Dobra. Mogliby go wziąć, na pewno by tam nie odstawał. Na pewno by nie odstawał.
Ja w ogóle nie znałem tego gościa wcześniej, nie słyszałem nawet o nim. On grał gdzieś w Europie, weź mi coś powiedz o nim.
Koniec programu. Nie, wiesz, to myślałem, że mówiłeś mi o tym nadzwyczajnym Europejczykiem, który w Washington Wizards zaczął grać.
Cześć. Benny Avdija, o tym mówisz.
Nie, to bym wiedział. Jest drugi Europejczyk. Też podobne nazwisko. I po 15 punktów tam rzuca w tym
Dobra, no to już odpuśćmy Pokuszewskiemu, zostawmy go w spokoju. To powiedz mi teraz ostatni temat, będziemy się bawić w małe typowanko, a właściwie to powiedz mi, którego meczu nie będziesz się mógł doczekać najbardziej, bo w tym roku NBA jak zawsze zgotowała nam sporo hitów na gwiazdkę. Dobra. Pierwszy dzień świąt już w piątek, więc no zapowiada się naprawdę no prawdziwa fiesta koszykarska i mamy po kolei tak, najpierw będą grali New Orleans Pelicans z Miami Heat. Potem będzie grało Golden State Warriors z Milwaukee Bucks. Potem Boston z Brooklynem, Dallas kontra Lakers i Clippers kontra Nuggets na koniec.
Fajnie, bardzo fajne
mecze. Który jest moim zdaniem najciekawszy?
No i ja powiem od razu, ci powiem, może ci to zdziwi i to nie Brooklyn Nets, powiem ci Pelicans. Bardzo uważam, że najatrakcyjniejszy zawodnik do oglądania w NBA, jeżeli jest zdrowy, to będzie Zion Williamson. I mam nadzieję, że w tym roku naprawdę to pokaże, to potwierdzi, bo już w zeszłym roku pokazał to parę razy. Więc naprawdę ten mecz bym bardzo chciał oglądać, szczególnie z twardą obroną Miami Heat. No i później bym sobie przełączył parę godzin później na Brooklyn Nets Celtics, żebyśmy się dzwonili i sobie tam kibicowali naszym drużynom.
No to ja generalnie aż takiej wiary w Ziona nie mam, chociaż bym chciał, żeby on odniósł super sukces, bo wydaje mi się, że...
No tak, można powiedzieć, taki do oglądania fajny, spektakular po prostu. No te wszystkie wsady, te bloki takie, to jest naprawdę fajne dla oka. I uważam, że tacy zawodnicy też wiesz, są fajni do oglądania po prostu.
Ale ja bardzo chcę sprawdzić pierwszego, to nie będzie pierwszy dzień sezonu, ale początek sezonu bardzo bym chciał sprawdzić, jak będzie wyglądał Brooklyn na tle mojego Bostonu i bardzo bym chciał zobaczyć, jak będzie wyglądała nowa drużyna Lakers i jak będzie wyglądało Dallas Mavericks na jej tle, więc to są dwa mecze, których ja się najbardziej nie mogę doczekać, ale prawdopodobnie obejrzę wszystkie.
Drugi raz ten mecz, więc powodzenia, tam pozdrów żonę, pracę i tak dalej. Ja o 12 już się odłączam. Jeżeli z klubu mnie słucha, mój trener raz śpię, więc spokojnie.
Zawsze rano oglądamy, zawsze rano, nigdy w nocy.
Rano przy śniadanku, faktycznie. No.
Dobra, Aaron, super. No, obgadaliśmy wszystko, co chciałem obgadać. Wielkie dzięki. Mega fajnie się rozmawiało, bardzo pozytywnie. Dawno tego nie robiliśmy i naprawdę chyba musimy robić to trochę częściej znowu.
Jestem za. Znasz mnie, wiesz, że jesteśmy tego samego zdania. Jak najwięcej tych kanałów NBA, bo wspieramy też innych, ale wspieramy przede wszystkim swój i mam nadzieję, że będzie się ludziom też podobać, bo faktycznie zawsze się miło rozmawia o tej amerykańskiej lidze.
Dawajcie znać koniecznie, czy wam się podobało. Dawajcie serduszka, lajki, udostępniajcie.
Czy wam się podobamy, to jest też ważne, po prostu. Moja bluza nowa, nowy sezon, nowy sprzęt.
Nie, to ja stwierdziłem, że pójdę neutralnie i UCLA wrzucam. Więc wiesz.
Czemu myślę o Lonzo Ball, jak widzę UCLA? Nie wiem czemu.
To ja o Russellu Westbrooku i Karimie Abdul-Jabbarze na szczęście.
Kevin Love też tam grał, nie? Razem z Westbrooku. O kurde, coś wygrali w ogóle? Czy nie kojarzysz?
Czy razem, czy oni się nie minęli tam, ale jakoś w krótkim odstępie czasu tam grali, no?
Bardzo dobrzy kumple właśnie, więc chyba grali razem, mi się wydaje.
Możliwe. Wiesz, oni mają te wspólnoty takie na tych uczelniach, gdzie tam wszyscy się trzymają razem. Byłeś absolwentem 30 lat temu, ale do dzisiaj jesteś kumpel, nie? Tego moglibyśmy się od nich uczyć. Słuchajcie, dzięki wam wszystkim za uwagę. Fajnie, że dotrzymaliście do końca tych naszych 300 widzów. Jak wam się podobało, udostępnijcie, pomóżcie, dawajcie znać, co było fajne, co nie. Piszcie w komentarzach, co wy uważacie na tematy, które poruszyliśmy. No i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia jakoś wkrótce.
Tak jest, ja też mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się wszyscy, kibicujcie waszym drużynom. Trzymamy kciuki, żeby wam się wszystko podobało i do zobaczenia.
Do zobaczyska.
Salut.